Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, witam Państwa. Dzień po święcie opowiemy o ojcach polskiej niepodległości. Ciąg dalszy rozmowy z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Wrócimy także do tego, jak świętowanie wyglądało w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc tuż po odzyskaniu wolności, po latach zaborów. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a zaczynamy jak zawsze od utworu z dawnych lat.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
W zeszłym tygodniu mówiliśmy o Piłsudskim, Paderewskim, Dmowskim. Teraz czas na kolejne ważne dla niepodległej postaci. Na początek Wincenty Witos, a z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który o Witosie opowie.
Wincenty Witos, kolejny ojciec odrodzonej ojczyzny niepodległej Polski. Od razu to nazwisko kojarzymy ze środowiskiem ludowym. Jako chłop i patriota rozumiał, że naturalną podstawę państwa może stanowić przede wszystkim właśnie środowisko chłopskie, bo to było środowisko najbardziej liczebne. Podobnie jak poprzednie postaci, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji, czyli Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, podobnie Witos angażował się od dawna w sprawę niepodległości. Pochodził z Wierzchosławic koło Tarnowa i tam prowadził gospodarstwo po swoim ojcu, ale z polityką zetknął się dosyć szybko, jako 17-latek w 1891 roku, kiedy brał udział w kampanii na rzecz kandydatury poselskiej Jakuba Bojki. Następnie służył w wojsku austriackim, ożenił się i w 1903 roku wszedł w skład Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Później został wójtem Wierzchosławic, czego się szczycił do końca życia. W 1908 roku wybrano go z kolei do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, a w 1911 do parlamentu we Wiedniu. I tu też trzeba powiedzieć, że w zaborze austriackim Polacy cieszyli się największą autonomią, stąd to przedstawicielstwo poselskie zarówno w Sejmie Krajowym, jak i w parlamencie we Wiedniu. Polskie przedstawicielstwo poselskie było dość liczne i wiele znanych postaci, które później zapisały się w karty historii, właśnie tak zaczynało też swoją karierę polityczną od posłowania. Po rozłamie PSL-u w 1913 roku stanął na czele PSL Piast i w czasie I wojny światowej angażował się po stronie państw centralnych. Natomiast w 1918 roku stanął na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, pierwszego ciała niezależnego od Austriaków. To jest jego zasługa, jeśli chodzi o te dni odzyskiwania niepodległości, ale Wincenty Witos, jak pamiętamy, był bardzo aktywny również w dwudziestoleciu międzywojennym, był przecież trzykrotnie premierem. Po raz pierwszy został w nim w 1920 roku, w chwili, kiedy trwała ofensywa bolszewicka. Jako premier wydał wówczas taką słynną odezwę do chłopów, która nawoływała ich do wsparcia obrony Polski. Po dojściu Piłsudskiego do władzy, bo to właśnie zamach majowy obalił jego rząd, no został zmarginalizowany, jeśli chodzi o scenę polityczną. Został też skazany na półtora roku w niesławnym procesie brzeskim i wówczas wyemigrował do Czechosłowacji. Powrócił na krótko przed wybuchem wojny, która też nie okazała się dla niego łaskawym czasem, ponieważ był ustawicznie inwigilowany przez gestapo, był częściowo uwięziony, jego córka została osadzona w obozie koncentracyjnym i też kiedy przyszła nowa władza, kiedy Polska dostała się w ręce wpływów sowieckich, Witos odmówił z nimi współpracy, zmarł 31 października 1945 roku.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Kolejna ważna postać, jeśli chodzi o ojców niepodległej, to Ignacy Daszyński.
Ignacy Daszyński z kolei reprezentował środowisko Polskiej Partii Socjalistycznej, wywodził się z Kresów Rzeczpospolitej, pochodził z rodziny o korzeniach szlacheckich, dokładnie urodził się w Zbarażu, ale później jego rodzina przeniosła się do Stanisławowa, ale wciąż to są właśnie Kresy. I Daszyński w czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim związał się właśnie ze środowiskiem socjalistycznym. Później podjął studia w Zurichu, gdzie był założycielem Stowarzyszenia Robotników Polskich Zgoda i tam poznał inne postaci ważne dla ruchu socjalistycznego, Juliana Marchlewskiego i samą Różę Luksemburg. Jednak Ignacy Daszyński różnił się od nich znacząco, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię narodową i właśnie w tym duchu prowadził swoją działalność polityczną, coraz mocniej angażował się w działalność organizacyjną, tworząc komórki socjalistyczne w Galicji, był kilka razy aresztowany, a w 1892 roku odegrał czołową rolę przy powstaniu Galicyjskiej Partii Socjaldemokratycznej. podobnie jak Witos Daszyński został wybrany do parlamentu wiedeńskiego z okręgu krakowskiego i w tym parlamencie wiedeńskim został szefem socjalistycznego klubu poselskiego. W historii zapisał się jako świetny mówca, który za każdym razem upominał się o sprawę robotniczą, angażował się także w walkę o wolność prasy. Natomiast w czasie I wojny światowej socjaliści galicyjscy zawarli porozumienie z PPS, frakcją rewolucyjną Piłsudskiego, a więc Daszyński poparł działalność Legionów, reprezentował też socjaldemokratów w Naczelnym Komitecie Narodowym i 7 listopada 1918 roku utworzył tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej w Lublinie. Ale kilka dni później, jak wiemy, rząd ten podporządkował się Piłsudskiemu, który rozpoczął tworzenie centralnych władz polskich w Warszawie, a Ignacy Daszyński poparł wówczas rząd socjalistyczno-ludowy Jędrzeja Moraczowskiego. Nadal w II Rzeczpospolitej czynnie angażował się politycznie, był wielokrotnie wybrany posłem, był przewodniczącym parlamentarnego klubu Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1920 roku został wicepremierem w rządzie Witosa, o którym już mówiliśmy. Był też wicemarszałkiem Sejmu od 1928 roku, marszałkiem Sejmu. Zmarł w październiku 1936 roku.
No i szósta postać, Wojciech Korfanty, zamykająca galerię wielkich postaci, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu i o których mówimy teraz, a więc ksiądz dr Jarosław Wąsowicz o Wojciechu Korfantym.
Wojciech Korfanty, znany przywódca Polaków na Śląsku, tam się zresztą urodził, w miejscowości, która dzisiaj wchodzi w skład Siemianowic Śląskich, był synem górnika i właśnie na Śląsku skończył zarówno szkołę ludową, jak i gimnazjum królewskie w Katowicach i właśnie w tym okresie jako młody człowiek skontaktował się z narodowymi działaczami wielkopolskimi i brał już udział w polskich manifestacjach. Początkowo studiował we Wrocławiu, ale później przeniósł się do Berlina i tam skończył studia. Po studiach powrócił na Górny Śląsk i wstąpił do Ligi Narodowej. Brał też udział w powstaniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Był jego prezesem w Katownicach. Był też redaktorem naczelnym pisma Górnoślązak. I wówczas za publikację artykułów, w których starał się budzić uczucia narodowe z Polaków, został skazany na 4 miesiące więzienia. Wyrok odsiedział we Wronkach w Wielkopolsce, w tym więzieniu, które no, funkcjonuje, jak wiemy, po dzień dzisiejszy, ale ono w historii zapisało się tym, że więziono tam wielu polskich patriotów i w czasach zaborów, i w czasie okupacji, i także w latach komunistycznych, a więc Wronki to także miejsce, w których odsiadywał wyrok Wojciech Korfanty. W 1909 roku współorganizował Polskie Towarzystwo Demokratyczne w Poznaniu i był też wówczas posłem do Reichstagu. W czasie I wojny światowej nie angażował się bezpośrednio w walkę, natomiast zdecydował się pod koniec I wojny światowej powrócić do polityki i w czerwcu 1918 roku w wyborach uzupełniających do Reichstagu ponownie został posłem. Opowiadał się za oderwaniem Górnego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza od Rzeszy. W październiku 1918 roku wystąpił nawet w parlamencie berlińskim z postulatem przyłączenia tych ziem do Polski. Wszedł wówczas w skład Naczelnej Rady Ludowej, która, jak wiemy, kierowała powstaniem wielkopolskim. Później później widzimy Korfantego już na Śląsku. W 1920 roku był polskim komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku, bardzo energicznie agitował na rzecz Polski. Po niekorzystnej interpretacji wyników plebiscytu stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Kiedy już ostatecznie zostały ustalone granice odradzającej się Rzeczpospolitej, Korfanty pozostawał nadal czynny w polityce. Był posłem na Sejm z ramienia chrześcijańskiej demokracji, bardzo blisko współpracował z prymasem kardynałem Augustem Chlądem, był takim, można powiedzieć, postacią zupełnie fundamentalną dla polskiego ruchu narodowego na Śląsku i wszedł też w skład rządu Wincentego Witosa w 1923 roku, kiedy rząd upadł, zajął się pracą dziennikarską, odkupił od Ignacego Paderewskiego dziennik Rzeczpospolita. Podobnie jak Witos został skazany i osadzony w twierdzy brzeskiej, natomiast w latach 1935-1939 także podobnie jak Witos przebywał na emigracji w Czechosłowacji do Polski, powrócił w kwietniu 1939 roku, został uwięziony przez władzę i osadzony na Pawiaku, zmarł na krótko przed wybuchem wojny w 1939 roku. Istnieją takie hipotezy, że został otruty.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Za chwilę Adam Sołtysiak i Mikołaj Glorek opowiedzą o świętowaniu niepodległej w dwudziestoleciu międzywojennym. Najpierw jednak gramy hit z dawnych lat.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
Słuchacie historii żywej.
Marsze, akademie, Tak dziś wygląda świętowanie Narodowego Dnia Odzyskania Niepodległości, a jak to wyglądało w latach 20. i 30., no i w czasie wojny. Adam Sołtysiak rozmawia o tym z Mikołajem Klorkiem.
Tydzień temu mówiliśmy o tym, dlaczego akurat dzień 11 listopada jest uznawany za Dzień Odzyskania Niepodległości. Dziś pomówimy o tym, w jaki sposób świętowano przez lata właśnie ten dzień. Początki były raczej trudne, no bo dopiero w 37 roku uznano to za oficjalne święto.
Oficjalnie Narodowy Dzień Niepodległości został ustanowiony w 1937 roku, a do tego czasu były to głównie obchody wojskowe. Obchody wojskowe związane oczywiście z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego, bo przypomnijmy, że właśnie 11 listopada 1918 roku władzę od Rady Regencyjnej właśnie uzyskał Józef Piłsudski jako naczelnik państwa. W tym okresie też należy pamiętać, szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, tych wczesnych lat dwudziestych, że Polska boryka się z problemami takimi zjednoczeniowymi. Pamiętajmy, że to Rzeczpospolita powstała z trzech odrębnych, różnych zaborów, co za tym idzie systemów, od systemu politycznego, monetarnego, prawnego, też mentalnościowego. Wspomnienia, szczególnie obchodzenia rocznicy odzyskania niepodległości, gdzie pomimo, że nie było to oficjalnie zatwierdzone, jednak ten 11 listopada był w świadomości ludzkiej. Tak, oczywiście w Warszawie, okolicy to było świętowane. W innych regionach kraju to już było różnie. W Wielkopolsce na przykład w ogóle Wielkopolanie się z tym nie utożsamiali, bo to z kolei 27 grudnia i wybuch Powstania Wielkopolskiego był tym takim dniem fizycznie odzyskania niepodległości, choć pamiętajmy, że różne miejscowości w Wielkopolsce to powstanie i odzyskanie niepodległości mają w bardzo różnych dniach, od 27 grudnia do prawie połowy stycznia, więc to też było różnie świętowane. Jeśli chodzi o takie trudności, czy bardziej niezrozumienia, można przywołać chociażby sytuację z żaglowca szkolnego Polskiej Marynarki Handlowej Lwów, który od 1921 roku pływał po morzach i oceanach i szkolił adeptów, oficerów nawigacyjnych i mechaników Polskiej Marynarki Handlowej. To było bardzo ważne, aby wykształcić własne kadry. No i właśnie na początku lat 20. ten żaglowiec, wyruszywszy w rejs, też obchody zorganizowane i 3 maja, i 11 listopada właśnie na okręcie gdzieś tam hen na Atlantyku powodowały różne, może nie problemy, aczkolwiek takie niezrozumienie, bo byli tam ludzie z trzech różnych zaborów. Dowódca, kapitan statku pochodził z zaboru rosyjskiego. No i wspominając, że Polska odzyskała niepodległość, mówił właśnie, że pamiętajmy o rozbiorach, jedną część wzięli Prusacy, jedną Austriacy, a trzecią my, Rosjanie, tak? Bo jeszcze troszeczkę się z tym wszystkim utożsamiał, ale tak, przez szereg lat okresu międzywojnia ten 11 listopada kiełkuje, a już od właśnie 37 roku jest tym oficjalnym świętem.
Historia żywa.
No właśnie, świętowano tylko w 37 i 38 roku. W 39 roku Polska była już pod okupacją niemiecką i radziecką. Wtedy oczywiście oficjalnie świętować nie można było, ale czy to święto dalej funkcjonowało gdzieś w podziemiu, gdzieś w świadomości ludzi?
No i jak najbardziej myślę, że tutaj czytając wspomnienia, ten 11 listopada był nadal żywy. Pamiętajmy, że na zachodzie polskie jednostki, polski rząd dalej funkcjonowały. Tam 11 listopada, tak samo jak święto 3 maja, to były dwa takie najważniejsze święta, które były naprawdę świętowane z wielką estymą. To jednak w okupowanym kraju także starano się jakoś upamiętnić. Zazwyczaj było to chociażby przez mały sabotaż, pisanie na murach "Jeszcze Polska nie zginęła", właśnie w okolicach 11 listopada, szczególnie w Warszawie, ale także, co ciekawe, święta te były obchodzone w oflagach i stalagach niemieckich, ale tutaj dowództwo niemieckie oczywiście zdawało sobie doskonale sprawę, jaki dzień dla jeńców polskich to 11 listopada i zawsze starano się uprzykrzać jakieś przedstawienia teatralne w tym dniu, które właśnie miały być tak naprawdę tymi chwilami upamiętnienia odzyskania niepodległości, a organizowano je właśnie pod przygrywką jakichś występów teatrów czy orkiestr obozowych, a strona niemiecka, oczywiście pełni świadoma tego, próbowała temu przeszkodzić.
Po II wojnie światowej święto zostaje zniesione, no bo nowa władza stawia na zupełnie inne daty.
Tak, no tutaj 22 lipca, czyli ogłoszenie rządu i manifestu PKWN, to był dzień odzyskania niepodległości, ale pamiętajmy, że przez szereg lat w świadomości Polaków ten 11 listopada absolutnie nie zanikł. I on funkcjonował w okresie solidarnościowym, oczywiście odżył, była możliwość celebracji na nowo, więc to było bardzo ważne, a oficjalnie Narodowy Dzień Niepodległości został przywrócony uchwałą sejmową w 1989 roku.
Historia żywa.
Za chwilę ciąg dalszy naszego programu. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? What you do? Był szanowny pan, kiedy na dworcu w poczekalni trzeciej klasy, tak kończy się popularny niegdyś żart, który opisuje wrażenia uczestnika sejmowych obrad w czasie międzywojnia. O satyrze, karykaturach i humorze międzywojennej prasy opowiada najnowsza wystawa Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance. Znajdziemy tam kilkanaście żartów z takich czasopism jak Mucha czy Cyrulik Warszawski oraz kilkadziesiąt dzieł wybitnych karykaturzystów, którzy za pomocą pędzla komentowali bieżące wydarzenia polskiej polityki. Po wystawie oprowadza nas jej kustosz Józef Olejniczak, z którym rozmawiał Przemysław Stochaj.
Czy ta satyra polityczna w okresie międzywojennym była bardzo popularna?
Znaczy często występowała, było takie zapotrzebowanie, to był jeden ze sposobów walki politycznej. Takie walki toczyły się wcześniej i toczyły się również dzisiaj. Można przez satyrę wyśmiać, kogoś wypromować, komuś dokopać i temu to właśnie służyło. Satyra to nie tylko żart rysunkowy, ale także żart słowny. Pisane są to teksty, w których jest wielki dowcip, tak jak ja to z dzisiejszej perspektywy widzę. Pamiętam, że czytając po raz pierwszy te teksty w gazetach, takich jak Mucha, Szczutek czy też Cyrulik Warszawski, no to nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, głośnego śmiechu, bo to są fantastyczne teksty.
Też omawialiśmy wizerunek Piłsudskiego i tutaj jest ciekawa karykatura pokazująca, jak wychodzi z obrazu. O co tu chodzi?
Tak, to jest jeden z rysunków Zdzisława Czermańskiego. On stworzył taką serię karykatur Piłsudskiego. To było kilkanaście takich rysunków wydanych w albumie w latach 30. w okresie międzywojennym. Przy czym od razu zaznaczę, że marszałek Piłsudski wcale nie jest tutaj kopany przez tego Czermańskiego. Przeciwnie, on tak w dobrym, łagodnym świetle pokazuje tutaj marszałka. Dodam może, że marszałek Piłsudski był człowiekiem z poczuciem humoru i kazał sobie te rysunki Czermańskiego prawić i powiesić w Belwederze. Tutaj widzimy, jak marszałek Piłsudski w ramach konstytucji 17 marca 2021 roku. Piłsudski nie mieści się w ramach tej konstytucji. To jest taką
właśnie,
dokładnie, taką właśnie ideę tutaj autor pokazuje. Czy inny rysunek, marszałek Piłsudski w gronie swych doradców. Widzimy, że marszałek siedzi na fotelu, czyta jakieś papiery, a wokół są lustra, w których odbija się jego wizerunek. To są jego doradcy.
To pokazuje, że nie słuchał swoich doradców zbytnio, według
To jest pewnego rodzaju karykatura, satyra, prawda? Ale taka no, przyjazna marszałkowi.
Ale tutaj z drugiej strony mamy też karykaturę, gdzie jest pokazany jako Żyd.
Ponieważ tutaj autor tych karykatur staram się pokazać, jak prawica widzi i odczytuje rządy marszałka Piłsudskiego i traktują go właściwie jako Żyda, bo dla nich Żydzi to byli jedni z głównych przeciwników. Ta prawica, to tam widzimy ich z lewej strony. To jest
zamartwia się.
Dokładnie, to jest na przykład Wielkopolanin Wojciech Trąbczyński, marszałek Sejmu Ustawodawczego, Stanisław Stroński, pisarz polityczny, też wielokrotnie poseł na Sejm, Adolf Nowaczyński. Oni patrzą tutaj na tę scenę, którą widzimy przy stole i się zamartwiają, w jakim stanie katastrofalnym jest Rzeczpospolita, bo istotnie widzimy marszałka Piłsudskiego pokazanego jako Żyda, obok Wieniała Długoszowski pije sobie piwo z Wilhelmem II, tu książę Radziwiłł bije księdza. Tak prawica pokazywała Rzeczpospolitą w czasach marszałka Piłsudskiego. Tutaj widzimy z kolei rysunki Zygmunta Skwirczyńskiego, takiego karykaturzysty z okresu międzywojennego. Widzimy taką piękny, podwójny właściwie rysunek. Choinka, z jednej strony stoi marszałek Piłsudski, z drugiej mamy Witosa, Libermana z PPS-u i na tych choinkach wiszą różnego rodzaju informacje. Piłsudski to patriotyzm, twórczość, państwowość, praworządność, praca, wytrwałość.
Takie bombki, można
powiedzieć.
Dokładnie,
takie bombki. A po drugiej stronie nepotyzm, fałszowanie prawdy, korupcja, demagogia itp. itd.
No jeszcze pod choinkami mamy po stronie marszałka Piłsudskiego pieniądze, a po lewej stronie widzę, że tańczące diabły, chochliki.
Tak, chochliki, tutaj jest, no, z tej pracy patriotyzm wyrasta przemysł, prawda, normalnie kraj się rozwija. Piłsudski był tutaj utożsamiany z czymś, co tworzy państwo, a opozycja z tym, co to państwo rozbija.
Ta karykatura faktycznie pomagała w walce politycznej?
No oczywiście, że tak. Satyra pozwalała obśmiać przeciwnika, zrobić z nich durniów, że tak się wyrażę, ale też mogła służyć komuś, kogo chciała wypromować. Jeżeli to jest wszystko dobrze zrozumiane, a widzimy tutaj, że naprawdę to rysowali ludzie, którzy mieli talent do rysowania, no i mieli pomysły twórcze, prawda, bo to jest jeszcze poza umiejętnością rysowania, działania, trzeba mieć pomysł, jak tutaj zrobić coś takiego genialnego, co sprawi, że to trafi do ludzi, do czytelników.
Tutaj akurat widzimy, że partie polityczne też satyrą się posługiwały, tworząc swoje plakaty wyborcze.
Tak, tutaj widzimy przykłady plakatu czy PSL Piast, czy PPS-u. Bardzo sugestywne w swojej wymowie, prawda? Widzimy plakat PPS-u.
Gdzie na baranie jedzie małpa i trzyma taki transparent.
Karteczkę z numerem 1, bo jedynka to był numer BBWR-u w 28 roku, prawda? I ja małpa i baran durny niesiem jedynki do urny, choć powinniśmy głosować na 7, tak tutaj z tego wynikało, z tego plakatu.
No i to się mogło sprawdzić i podobać się wyborcom.
Oczywiście, że tak.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Za chwilę o poznańskich obchodach Święta Niepodległości. Najpierw jednak radosny utwór z dawnych lat.
Historia Żywa.
W naszym magazynie jesteśmy na uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości organizowane przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego w parku Jana Pawła II na poznańskiej Wildzie.
Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi wprowadzenie pododdziałów na plac.
Wystąpiła orkiestra MPK, teraz na plac wchodzą pododdziały, a za chwilę przemówienie wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.
11 listopada świętujemy niepodległość. Dumni z bohaterów i wdzięczni za przebytą drogę kilku pokoleń naszych przodków, walczących o prawo do ojczystego języka, o prawo do ojczystej ziemi, o historię i przyszłość narodu. Narodu, który miał przestać istnieć. Dziś obchodzimy 105. rocznicę uzyskania niepodległości. W Poznaniu Pierwszy raz w tym wyjątkowym dniu spotykamy się na Łęgach Dębińskich, w miejscu symbolicznym. Tutaj 20 czerwca 1983 roku wielki Polak, papież Jan Paweł II, podczas swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny odprawił mszę świętą. Na pamiątkę tego wydarzenia stanął tu ten biały krzyż papieski, symbol naszej chrześcijańskiej wiary. Wiary, która zawsze dodawała sił naszym przodkom walczącym o niepodległą. Szanowni Państwo, Narodowe Święto Niepodległości ma w Wielkopolsce wymiar szczególny. Jako wojewoda Wielkopolski ze szczególną mocą chciałbym podkreślić, że nie byłoby Rzeczypospolitej w obecnym kształcie jej granic, gdyby nie zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. 27 grudnia będziemy obchodzić jego 105. rocznicę, a które od 3 lat jest świętem państwowym. Jako Wielkopolanie nie pozwoliliśmy, by tą ziemię wynarodowiono. To wielki wysiłek naszych przodków, którzy orężem i pracą organiczną mozolnie budowali Wielkopolskę. Żyjemy w czasie dużych napięć. Wojna na Ukrainie, kryzys migracyjny, hybrydowe ataki na naszą wschodnią granicę to wielkie wyzwanie budować, a nie burzyć, łączyć, a nie dzielić. Bezpieczeństwo musi być priorytetem dla każdego, kto ma zaszczyt pełnić funkcje publiczne. Zachęcam dziś Państwa do refleksji, by zastanowić się, czym dla każdego z nas indywidualnie jest niepodległość. Życzę nam wszystkim wspólnoty i jedności. I dziękuję, że jako wojewoda Wielkopolski mogłem spotykać się z moimi rodakami podczas tak wielu pięknych i doniosłych uroczystości. Niech żyje suwerenna, niepodległa Rzeczpospolita.
Historia żywa.
Kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej, więcej oczywiście za tydzień o stałej porze. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, za uwagę dziękuję Jacek Butlewski, a kończymy jak zawsze muzycznym akcentem z dawnych lat, filmowym muzycznym akcentem, rzecz jasna.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.